Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi naprawdę miło, że mogę dzisiaj z wami tutaj być. Jest to mój pierwszy raz, kiedy jestem w ogóle w Legionowie, także tym bardziej co za większa radość, że ten pierwszy raz można spędzić razem ze świętymi tutaj z tego zboru. Także właśnie przy tej okazji. Zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana. 12 rozdział, wiersze od 12 do 26. Ewangelia Jana, 12 rozdział, wiersze 12-26, to będzie nasz dzisiejszy fragment, który mam nadzieję, że z Bożą pomocą będziemy mogli rozważyć. Ewangelia Jana, 12 rozdział, wiersze 12-26. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która była z nim, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarenko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Pomodlę się na początek. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ono jest prawdziwe, że ono jest żywe, że ono nas przekonuje, Panie, o prawdzie, o sprawiedliwości. Przekonuje nas o miłości Twojego Syna, Panie, do nas. Panie, o Twojej miłości, jaką okazałeś swoim Synu do nas. I Panie, tak Cię proszę o to, abyś teraz pomógł mi wyjaśnić te słowa. Panie, pomógł nam zrozumieć to, co tu jest napisane. Otwórz nasze serca, Panie, nasze myśli. Tak Cię, Panie, o to proszę, byś teraz Ty to prowadził. W imieniu Jezusa Chrystusa Cię o to proszę. Amen. Mamy dzisiaj, tak jak myślę, że wiemy, niedzielę palmową, tak zwaną. Niedziela poprzedzająca Wielkanoc, niedziela, która utożsamiana właśnie jest z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Z tym wjazdem, kiedy Jezus, tak naprawdę zostają mu ostatnie dni Jego życia. I dzisiejszy fragment, który czytaliśmy, jest bardzo ciekawym fragmentem w perspektywie różnych Ewangelii, w których tą historię możemy przeczytać. Ponieważ w Ewangelii Jana historia wjazdu Jezusa do Jerozolimy następuje po niesamowitym cudzie, którego Jezus dokonuje. W rozdziale 11 Ewangelii Jana Jezus wskrzesza z martwych Łazarza. Jezus dokonuje niesamowitego, niepodważalnego cudu i z tego względu arcykapłani i faryzeusze chcą Jezusa zabić, ponieważ ludzie, widząc Łazarza, patrzą na Niego, wierzą w Jezusa i w ten sposób denerwują ówczesnych przywódców religijnych. Wszyscy wiedzą, że Łazarz nie żył i potem wszyscy wiedzą, że Łazarz ożył. Było to tak niesamowity cud, że ludzie naprawdę, już kiedy Jezus przychodził, żeby Łazarza wskrzesić z martwych, to myśleli, że Łazarza już nie da uratować. To było coś dla nich naprawdę niepodważalnego. Więc w tej sytuacji wokół Jezusa robi się szum. Ludzie mówią do siebie: ej, to jest ten, co wskrzesił człowieka z martwych. To jest ten, co dokonał tego niesamowitego cudu. Chodźmy, go zobaczyć. Przyjdźmy, wysłuchajmy tego, co ma do powiedzenia. On zrobił coś wyjątkowego. I w tej sytuacji jest tłum ludzi, który idzie do Jezusa właśnie z tego powodu. Chcą zobaczyć tego, który dokonał czegoś niesamowitego. Ale równocześnie w tej historii, którą dzisiaj czytaliśmy, mamy inne reakcje. Mamy reakcję uczniów, mamy reakcję faryzeuszy i równocześnie mamy jakichś gości, którzy przyjechali również na święto. Ludzie, którzy są Grekami, poganami. I chciałbym w dzisiejszym kazaniu spojrzeć na te cztery reakcje na przyjazd Jezusa, na przyjazd Króla do Jerozolimy. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy najpierw zwrócili uwagę na tłum. Spójrzmy na to, co tłum robi w tej sytuacji. Nazajutrz liczna rzesza, to jest wiersz 12, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i woła: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. To, o czym tu czytamy, jest tłum, który jest pełen entuzjazmu. Tłum, który jest zafascynowany wjazdem Króla do Jerozolimy. Oni się radują z przyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wołają nich Hosanna, co dosłownie oznacza ratuj nas albo ratuj nas teraz. To jest wezwanie do Króla, to jest wezwanie proszące o wyzwolenie. Był to okrzyk oddający cześć, to był okrzyk równocześnie uznający czyjeś panowanie. Sam przyjazd na koniu to był przyjazd Króla. Przyjazd Jezusa jest na ośle, co również się wiąże z przyjazdem Króla, ale w innym aspekcie. Czytamy również o tym, że zebrali oni gałązki palmowe, a w innych przekazach czytamy o tym, że rzucają te gałązki przed Jezusa. Kiedy On wjeżdża, to nie jeździ po ziemi, On jeździ jak w takim czerwonym dywanie. Nie wiem, czy oglądacie czasami jakoś w telewizji, jak przyjeżdża jakiś dygnitariusz, wysiada z samolotu i tuż przed nim, jak wysiada, to już jest czerwony dywan postawiony, jest jakaś gwardia honorowa, która gra hymn narodowy. Przyjeżdża przywódca, przyjeżdża ktoś, kto jest ważny. Nigdzie w Biblii nie znajduje się nakaz tego, żeby to czynić. Nie znajdujemy żadnej informacji na ten temat, że ludzie mają przed swojego króla kłaść palmy, a jednak tak się wydarzyło. W czasach międzytestamentalnych palma nabrała właśnie symboliki panowania, symboliki zwycięstwa, symboliki narodowościowej. Izrael przez wiele lat znajdował się pod różnymi okupacjami, zarówno greckimi, jak i rzymskimi. To jest czas okupacji rzymskiej. I Jezus, kiedy przyjeżdża na święto, zostaje rozpoznany przez ten tłum jako ich król, ten, który przyjeżdża do swojej własności. Czytamy również o tym, że wołają: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. To jest jawna, jasna deklaracja królowania i panowania Chrystusa. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że oni postrzegają Jezusa jako króla. Tylko pytanie, czy to jest ten król, którego oni się spodziewają. To jest niesamowity entuzjazm, ale możliwe, że ten entuzjazm, którego oni tutaj oczekują, jest entuzjazmem, który jest źle ulokowany. W Ewangelii Jana wcześniej już się to zdarzyło. Kiedy Jezus nakarmił wiele ludzi, kiedy nakarmił ponad 5000 osób, to w rozdziale 6, wierszu 15 czytamy: Jezus zaś poznawszy, że zamyślają go podejść, porwać go i obywać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. W Ewangelii Jana widać to kilka razy, że ludzie chcą Jezus obwołać królem, ale to ich obwołanie królem często wiąże się nie z tymi właściwymi motywacjami, które powinny nimi kierować. Jezus daje im już na wjeździe do Jerozolimy informację, że ich oczekiwania może nie będą do końca spełnione. Że On nie przyjeżdża ich wyzwalać z opresji Cesarstwa Rzymskiego. On nie przyjeżdża jako ten król na koniu. On przyjeżdża jako król na ośle. On nie przyjeżdża zrealizować ich narodowościowe, rewolucyjne zapędy, ale przyjechał ustanowić królestwo oparte na pokoju i przebaczeniu ludzkich grzechów. Królestwo, które nie jest królestwem tymczasowym, ale jest królestwem wiecznym. Na koniec Ewangelii Jana Herod, kiedy się Piłat, kiedy rozmawia z Jezusem, to mówi: Tyś jest królem żydowskim. Taka tabliczka zawisła nad krzyżem Jezusa w trzech różnych językach. Jezus powiedział: Ty to mówisz. I być może Piłat nie wiedział, ale ogłosił niesamowitą prawdę. Prawdę dotyczącą królowania Chrystusa. Jezus mówił, że Jego królestwo jest nie z tej ziemi. Jezusa królestwo to nie jest królestwo ograniczone miejscem, nie jest to królestwo ograniczone czasem, jest to królestwo, które jest ponadczasowe i w tym królestwie biorą udział ludzie z każdego narodu, z każdego języka, z każdego miejsca na świecie. I w jakiś sposób to królestwo zostało ustanowione w tym, że On jako ich król, który tutaj właśnie okrzyknęli, którego tu okrzyknęli, umarł za ich grzechy na krzyżu. Pełnia się to ostatecznie w tym, jak Piłat krzyżując na krzyżu właśnie przybije mu tą tabliczkę i mówi: to jest król żydowski. I trzeba powiedzieć uczciwie, nie jest to coś, czego ludzie się po Jezusie spodziewali. Myślę, że ten moment takiego pełnego entuzjazmu, którego teraz, na który patrzą ludzie i tłumy, to oni nie myślą, że za tydzień Jezus zawiśnie na krzyżu. Nie myślą o tym, że w piątek, może nawet nie cały tydzień, ale w piątek ten ich król, który teraz przyjechał ich wyzwalać, będzie wisiał za ich grzechy na krzyżu, przybity, być może również przez ich własne okrzyki, przez ich własne wezwania. Możliwe, że kiedy zobaczyli, że tak Jezus zawisnął na tym krzyżu, to mówili: słabo, bez sensu. Będziemy musieli ponownie na kogoś czekać, na nowego wyzwoliciela, na kogoś, kto nas uratuje z naszych ziemskich problemów. I to jest największy problem, jaki tu się w tłumie pojawia. Jest ogromny entuzjazm, ogromna nadzieja, ale jest to entuzjazm i nadzieja źle ulokowana. Kiedy Jezus nie spełnia ich oczekiwań, przychodzi zawód, ponieważ okazuje się, że to nie jest wystarczający dla ich takich potrzeb. I czasami się mówi, to jest takie hasło, które w chrześcijaństwie się pojawia, że Jezus rozwiąże wszystkie twoje problemy. Że Jezus przyszedł na świat rozwiązać każdy twój problem, każdą rzecz, z którą się mierzysz, Jezus przyszedł rozwiązać. I potem ludzie z dobrym, uczciwym nastawieniem przychodzą, wołają do Jezusa i się okazuje, że nie wszystkie ich problemy zostają rozwiązane. Albo może są rozwiązane w inny sposób, może nie taki, jaki oczekiwali. I potem mówią: ach, ten Jezus nie jest dla mnie. To nie jest ktoś, za kim chcę pójść, nie jest ktoś warty mojej wiary. Czują zawód ze względu na to, że byli zupełnie innych powodów do Niego przyszli. Gdyby przyszli do Jezusa z myślą, że to jest ktoś, kto im przebaczy ich winy, ktoś przebaczy ich grzechy, przyjmie do swojej rodziny, to się nigdy nie zawiodą. Ponieważ ofiara Chrystusa jest wystarczającą ofiarą dla twojego i mojego zbawienia. To jest bardzo szerokie stwierdzenie, kiedy mówimy ludziom, że rozwiąże wszystkie twoje problemy. Bardzo szerokie stwierdzenie, które jest zarówno w pewien stopniu prawdziwe. Bo kiedy człowiek się nawraca i zaufa Chrystusowi, to pewne problemy, które wynikały z naszego poprzedniego życia, zostają rozwiązane. Ale nie wszystkie. Są pewne konsekwencje naszego grzechu, naszego byłego życia, które z nami zostają do końca z nami. Jeżeli ktoś jest alkoholikiem i nawróci się do Chrystusa, przestanie pić alkohol. Chwała Bogu za to. Ale być może w trakcie picia tego alkoholu coś mu się z wątrobą stało. I ta wątroba przestaje mu funkcjonować odpowiednio. Jego życie przestaje być tak długie, jak może byłoby, gdyby tego alkoholu nie pił. Czy to ten problem staje rozwiązany? No w pewien sposób tak, ale równocześnie może nie tak, jak wszyscy by tego oczekiwali. Myślę, że bardzo często, kiedy ludzie przychodzą do Chrystusa z niewłaściwymi motywacjami, z niewłaściwymi oczekiwaniami, oczekiwaniami czegoś, czego Jezus sam nie obiecuje, że da, to jeżeli w takiego Jezusa uwierzę, za takim Jezusem pójdę, to zawsze się zawiodę. Są też ludzie, którzy przychodzą do Kościoła tylko wtedy, kiedy się czegoś w swoim życiu boją, kiedy spotka ich tragedia, kiedy przychodzą do Kościoła, żeby pozyskać jakieś poczucie pokoju. Ale gdy tylko to zagrożenie mija, ten problem znika, to i Kościół przestaje być istotny. Przestają przychodzić, aż ponownie się coś w życiu im nie wydarzy. I Jezus i Kościół są traktowane jako pewna terapia. Pewne rozwiązanie rzeczy w moim życiu, które na chwilę mi pomogą, a potem już znowu będę czekać, aż się coś pojawi. Niewłaściwe motywacje potrafią nam naprawdę wykrzywić obraz naszego Chrystusa. Jeżeli szukamy w Jezusie czegokolwiek innego niż cudownego Zbawiciela, który zniżył się na ziemię, żeby umierając na krzyżu ponieść karę za ludzki grzech, a następnie zmartwychwstać, dając im nowe życie, to jeżeli mamy z czymkolwiek innym przychodzimy na wstępie do Chrystusa, to zawsze będziemy się zawodzić. Ale jeżeli Go przyjmiemy takim, jakim jest i przyjmiemy tą prawdę, to prawdziwie będziemy się mogli cieszyć Nim i będziemy mogli się radować Nim na wieki. To jest jeden z celów życia ludzkiego, żeby się radować Bogiem na wieki. Ale radujemy się Bogiem na wieki nie takim Bogiem, jakiego my chcemy. My się radujemy Bogiem takim, jakim Bóg jest. Więc pierwszą reakcją na przyjście Jezusa jest niesamowity entuzjazm. Niesamowity. Myślę, że to było tak wspaniałe wydarzenie, jak niewiele na świecie po nim. Ale ten entuzjazm też jest źle ulokowany. Chcemy, żebyśmy zwrócili uwagę na uczniów. Wiersz 16. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Wjazd Jezusa na ośle dla uczniów jest niepojęty. Jest to coś niezrozumiałego. Być może oni mieli podobne myślenie, tego nie wiemy, ale być może też mieli podobne myślenie pod względem ludu izraelskiego i się spodziewali, że Jezus wjedzie na koniu. A jednak przygotowana była oślica. I oni z takim niezrozumieniem usłużyli Jezusowi, zrobili to, o co Jezus ich poprosił, ale istota i ważność tego, co zrobili, przyszła później. Pewna prawda, która dla nich w pewien sposób była zakryta na ten czas, z czasem została im ukazana. Zwróćcie uwagę na drugą część. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Co było napisane? Wiersz 15. Oto Król Twój przychodzi, siedząc na źdźbięciu oślicy. Jest to fragment z Księgi Zachariasza. Dopiero po czasie się okazało, że to, co oni zrobili, zostało im ukazane i wyjaśnione. I myślę, że w dzisiejszym świecie, jako uczniowie Chrystusa, a również czasami jako nieuczniowie Chrystusa, są pewne rzeczy, których może nie do końca rozumiemy na temat Boga. Może są jakieś prawdy, które dla nas są nie do końca jasne. Ale równocześnie jest pewna obietnica. Obietnica tego, że to, że coś teraz jeszcze nie jest pojęte, nie znaczy, że z czasem Bóg nam tego jakoś nie ukaże. Równocześnie możemy się dzisiaj również spotkać z niezrozumieniem tego, po co przyszedł Chrystus. Coraz częściej można, rozmawiając z kimś, usłyszeć: do tego, żebym moralnie postępował w moim życiu, Boga nie potrzebuję. Niepotrzebny jest mi Bóg, Jezus czy jakakolwiek religia. Mogę postępować etycznie, nie będąc obciążony religią. Jest wiele takich rozmów, ludzie dzisiaj mają takie postrzeganie naszego świata. I niezrozumienie przyjścia Jezusa nie musi być takie skrajne. Mogą to być po prostu szczera chęć zrozumienia tego, co Jezus uczynił. Kiedy się spotykamy z kimś, prowadzimy grupę biblijną i się wydaje dla kogoś wierzącego, że to, o czym mówi, jest oczywiste. To jest tak oczywista prawda, jak żadna inna. A później w trakcie studium się z kimś rozmawia, się okazuje, że to, co dla kogoś jest oczywiste, dla kogoś innego jeszcze nie jest. I czytamy w Biblii o tym, że są różne poziomy dojrzałości. Jedni potrzebują mleka duchowego, inni potrzebują mięsa duchowego. Jest pewien rozwój, więc to, co w pewnym momencie może jeszcze nie być jasne, z czasem może Bóg nam pomóc rozwiązać. Równocześnie, kiedy czegoś na temat Boga nie wiemy albo na temat Chrystusa, coś jest dla nas jeszcze niekoniecznie wiadome. Jestem przekonany, że takie każdy jest na tej sali, to na pewno każdy nas się albo z tym obecnie mierzy, albo się mierzył, albo się jeszcze będzie mierzył z takim momentem, że coś się na przykład w Biblii czyta i mówię: nie rozumiem. Jeżeli ktoś tu jest na sali, który mówi, że rozumie tutaj wszystko dokładnie, jak jest napisane, to ja chętnie porozmawiam po nabożeństwie i się dowiem wszystkiego tego, czego ja nie rozumiem. W Księdze Izajasza mamy w 55 rozdziale takie słowa zachęty: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli jest coś dla ciebie jeszcze niejasne, wołaj do Boga. proś Go o zrozumienie, a wierzę, że Bóg, człowiek, który szczerze szuka Boga, szczerze pragnie zrozumieć to, co Jezus uczynił, uzyska od Boga odpowiedź. W tym fragmencie, o którym czytaliśmy, niewiedza uczniów nie trwała wiecznie. Jest to ogromna zachęta dla Ciebie i dla mnie. Natomiast to, do czego ten fragment prowadzi w szczególny sposób, jest do reakcji faryzeuszy. Faryzeuszy, a potem Greków. Ironią sytuacji jest to, jeżeli chodzi o faryzeuszy, że w rozdziale 11 faryzeusze podejmują się dzieła zabicia Chrystusa. Mówią, zabijemy Go za względu na to, co On uczynił. I wtedy Jezus idzie w ukrycie. Jezus się chowa. Jezus przed nimi się ukrywa na jakiś czas. Oni nawet szukają ludzi, którzy są gotowi przekazać im informacje na temat Chrystusa. To jest w wierszu 57 czytamy. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o Nim, gdzie przybywa, doniósł, aby mogli Go pojmać. Faryzeusze i arcykapłani szukają donosicieli. To jest ich zadanie. Oni chcą znaleźć Chrystusa. Więc ci faryzeusze szukają Jezusa i szukają i nie mogą Go znaleźć. Aż to nagle Jezus, jak Filip z Konopi, wjeżdża na koniu do miasta przy wielkich fanfarach, przy wielkiej radości, przy wielkim entuzjazmie. Dokładnie tak, jak miało się to wydarzyć, dokładnie w momencie, kiedy miało się to wydarzyć. I ja naprawdę chciałbym zobaczyć zdziwione twarze faryzeuszy i arcykapłanów, w którym szczęka opadła do ziemi. Bo patrzą na tego, którego szukali, po prostu wjeżdża do ich miasta, bez żadnych problemów. A oni się zastanawiają, co poszło nie takim planie. Co poszło nie tak? Dlaczego im się nie udało? I ta sytuacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy jest doskonałym obrazem tego, co Bóg co jakiś czas czyni w naszym świecie. Bóg co jakiś czas przypomina o swojej chwale i sprawia, że ludzie kierują do Niego swoje głosy w uwielbieniu, bez względu na status, bez względu na to, czy w Niego wierzą, czy nie. Bóg przypomina ludzkości o swojej chwale. Przykładem, który w mojej ocenie dobrze to oddaje, było nabożeństwo pogrzebowe królowej Elżbiety. Nie wiem, czy ktoś z Was to widział. Na YouTubie można obejrzeć. Nabożeństwo obejrzane na żywo prawdopodobnie przez 4 miliardy ludzi. Jedno z największych wydarzeń telewizyjnych, zarówno przez telewizję, jak i streamingi na świecie. 4 miliardy ludzi, tak się zakłada, że to obejrzało. A w nim dygnitariusze, prezydenci, premierzy, ludzie, którzy swoim postępowaniem i mową jawnie wyśmiewają i szydzą z Boga. Ustalający często prawa i uchwały szkodzące Kościołowi, szkodzące chrześcijaństwu, tym razem będąc w Kościele musieli wysłuchać kazania o ratunku z grzechu i nadziei dla chrześcijan ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa. Niesamowite kazanie, jak się posłucha. Proste, krótkie, dosadne, mówiące o nadziei tego, kto umarł ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa. Skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my też zmartwychwstaniemy. Co więcej, przedstawicieli różnych religii, muzułmanie, Sikhowie, Hindusi oraz Żydzi musieli wysłuchać czytania z Bożego Słowa, mówiącego o tym, że Jezus jest jedynie drogą, prawdą i życiem, że nie ma żadnej innej drogi do Ojca, jak tylko przez Niego. To Jezus stał się centrum tego wydarzenia, a Bóg upomniał się o swoją chwałę. Posłuchajcie tylko tekstu hymnu, jaki jest to wtedy zaśpiewane. Niech tak będzie, Panie. Twój tron nigdy nie przeminie, jak dumne imperia ziemi. Twoje królestwo trwa i rośnie na wieki, aż wszystkie Twoje stworzenia posiądą Twoją władzę. Dumne imperia trwają krótko, ale Boże Królestwo trwa na wieki. I to musieli wyśpiewać prezydenci i przedstawiciele innych władz, siedząc w Kościele. Musieli tego wysłuchać, musieli to zaśpiewać. Niesamowite. Musieli wysłuchać słów o Bożym tronie, który nie przemija w przeciwieństwie do imperiów tego świata. I to jest coś, co Bóg uczynił. Wykorzystał jedną sytuację, żeby przypomnieć ludziom o swojej chwale. A faryzeusze, patrząc na to, przedstawiają sarkazm, ukazują cynizm, ukazują ironię, mówią, widzicie, że nic nie wskuracie, to cały świat poszedł za Nim. Bardzo cynicznie i sarkastycznie tego podchodzą. Myślę, że dzisiejszy świat jest pełen takich ludzi, którzy sarkastycznie patrzą na Boga, sarkastycznie się do Niego odnoszą. Wyśmiewany jest Bóg, wyśmiewane jest życie dla Boga. Może dzisiaj Ty masz takie nastawienie. Jeżeli masz takie nastawienie, to chcę Ci powiedzieć, nie jesteś oryginalny. Nie wymyślasz kamienia na nowo. Życie jest takie, jakie jest. Nie jesteś wyjątkowy w swoim nastawieniu do Boga. To nastawienie ostatecznie został ukazany na krzyżu, kiedy również tam na krzyżu Jezus zawisł ze względu na tych, którzy go tam zanieśli. Faryzeusze ukazują ludzi, którzy się przeciwstawiają Chrystusowi, myślących przez swoje nastawienie, przez swoją mądrość, przez swoją wiedzę. Ostatnią grupą, o której możemy tu przeczytać, są Grecy. I myślę, że Grecy również przedstawiają niesamowitą grupę ludzi w naszym społeczeństwie. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Poszedł Jezus i Andrzejowi powiedział, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. Zachowanie Greków jest podobne do tego, jak dzisiaj ludzie boją się podejść do sławnych ludzi. Dzisiaj jak jest jakiś celebryta, ktoś ważny, to nie do końca wiemy, czy możemy do nich podejść i się ich zapytać, nie wiem, o zdjęcie, o to, jakie u nich życie wygląda. Tak może nie pytał o życie, ale nie wiemy, czy można nawet o zdjęcie zapytać, bo to są ludzie ważni w innym miejscu naszego świata. Miałem okazję zobaczyć śmieszną sytuację na dworcu raz, kiedy zobaczyłem pana Mariusza Pudzianowskiego. Nie wiem, kto z was kojarzy pana Mariusza. To może nie jest taki celebryta z najwyższych linii, ale ciekawe było to, że stoi pan Mariusz i tak widać na peronie ludzi, którzy tak się na niego patrzą. I tak jest takie zachowanie, takie, że on jest i tak ludzie mówią: o, to jest pan Mariusz, no to jest pan Mariusz, o. I dopiero jak jedna osoba podeszła i się zapytała: panie Mariuszu, czy mogę prosić o zdjęcie? To wszyscy, taka kolejka się zrobiła. Panie Mariuszu, czy ja też mogę zdjęcie, czy ja też mogę zdjęcie? I tak niektórzy mają takie trudne życie pod tym względem, że wszyscy chcą z nimi tylko zdjęcia robić. Ale pan Mariusz rzeczywiście w bardzo łaskawy sposób powiedział tak i wiele osób zrobiło sobie z nim zdjęcie. Ale takie było nastawienie takiego, czy mogę, czy nie mogę. I tutaj również ci Grecy zamiast iść do Jezusa, idą do Jego uczniów. I sami uczniowie nie wiedzą, czy oni mogą do Niego podejść. Więc takie nastawienie, może, nie może, może, nie może. Dzisiaj również znajdziemy ludzi, którzy znajdują się całkowicie niegodni do tego, aby przyjść do Boga. Ponieważ Bóg jest potężny, dobry i wspaniały. Ja natomiast jestem grzeszny, do niczego nieprzydatny. Często jest takie samo, taka asceza praktycznie ludzka, która doprowadza do tego, że zamiast przyjść do Boga, się od tego Boga odcinamy, ponieważ boimy się. Nie wiemy, czy możemy przyjść. I to, co jest wspaniałe w dziele Chrystusa, jest to, że właśnie Jego przyjście, Jego dzieło dokonało czegoś niesamowitego. On sprawił, że właśnie ci, którzy czują się niegodni, mogli przystąpić do tronu Ojca. To jest przyjście Chrystusa. Jakby sedno przyjścia Chrystusa jest właśnie dla tych, którzy są niegodni, żeby stali się ze względu na Chrystusa godni. To jest troszkę tak, jakbyśmy chcieli dzisiaj pójść do prezydenta. I zamiast przyjść do prezydenta tak z buta, nie można wejść do pałacu prezydenckiego, ale stoi się z ważną sprawą, z ważną petycją u bram pałacu prezydenckiego. I przy tym pałacu nagle podchodzi chłopiec. Mówi: przepraszam pana, co pan tutaj robi? No ja bym bardzo chciał przyjść do prezydenta. A co pan? No ja mam ważną sprawę, mam ważną petycję. I ten chłopiec mówi: wie pan co, to niech pan ze mną pójdzie. Tak dziwnie się na niego patrzy, ale dobrze, mówi chłopiec, żebym poszedł, to pójdę. I ten chłopiec podchodzi do bramy i ci strażnicy najpierw się patrzą na tego pana, potem patrzą na tego chłopca i ich przypuszczają. Potem już z dziedzińca wchodzą do budynku i również tam są strażnicy, którzy patrzą najpierw na tego pana, ale potem patrzą na chłopca i ten chłopiec mówi: ten pan jest ze mną. W końcu idą przez wszystkie korytarze i stoją przed biurem prezydenta i chłopiec puka. Tato, tu jest pewien pan do ciebie z bardzo ważną sprawą. Czy masz na niego 5 minut? I wtedy prezydent otwiera i mówi: dobrze, słucham pana, w czym mogę pomóc? Człowiek, który nie był w stanie pokonać tych wszystkich bram, nagle jest w stanie przyjść, nie ze względu na to, kim on jest, ale ze względu na syna, który go przyprowadził do ojca. I w objawieniu Jana mamy wspaniałe słowa i tymi słowami chciałbym powoli kończyć to kazanie. Gdzie w objawieniu Jana w 22 rozdziale mamy napisane takie słowa: a duch oblubienica mówią: przyjdź, a ten, który słyszy, niech mówi: przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie woda żywota. Jest to skierowane wezwanie do ludzi, którzy pragną przyjść do Chrystusa. Jezus mówi: przyjdź, przyjdź do mnie, jeżeli tylko pragniesz, skorzystaj z tej wody żywota. Na podstawie tych słów został napisany piękny hymn, którego słowa tu przytoczę. Chrystus Cię woła do zdroju życiowych wód. Usłuchaj Bożego Słowa, a znajdziesz zbawienia cud. Chrystus Cię woła do zdroju życiowych wód. Usłuchaj Bożego Słowa, a znajdziesz zbawienia cud. To jest sedno przyjścia Chrystusa. On woła, przyjdź, i jeżeli masz pragnienie, masz prawo do Niego przyjść. To jest to, po co Chrystus przyszedł, żebyśmy my, jako ci, którzy są niegodni, ze względu na Chrystusa stali się godni w oczach Ojca. On przebaczył każdy nasz grzech, przebaczył każdą naszą winę i mamy do tego dostęp przez wiarę w Niego i w Jego dzieło na krzyżu. Dzieło, które w tym tygodniu, które się teraz zbliża, będzie powtarzane, wyjaśniane, a na końcu uchwalone Jego zmartwychwstaniem, potwierdzającym to, co się wydarzyło. Moi drodzy, być może jesteś jedną z tych czterech osób dzisiaj. Może nie wiesz, czy możesz przyjść do Boga. Jeżeli nie wiesz, to ja Ci powiem, możesz. Nie ze względu na to, kim Ty jesteś, ale ze względu na to, co uczynił Ciebie Chrystus. Jeżeli czujesz jakieś niezrozumienie, czegoś jeszcze nie wiesz na temat Boga, na temat Chrystusa, coś, co dla Ciebie jeszcze jest niejasne, to dzisiaj jest dzień, żeby Boga prosić o to, żeby Ci wyjaśnił i czekać cierpliwie na to, co się wydarzy. Być może jesteś jedną z tych osób, która wyśmiewa Boga w swoim życiu. Bóg jest tym, który się śmieje ostatni. Czasami twój śmiech Bóg może obrócić w swoją własną chwałę, więc uważaj na to, co robisz. A być może dzisiaj myślisz o Chrystusie w inny sposób niż to, kim Chrystus był faktycznie. Może twój entuzjazm, twoja nadzieja spojrzona w kimś, kto faktycznie nie jest tym Chrystusem Biblii. Warto zweryfikować swoje postrzeganie, żebyśmy faktycznie pokładali zaufanie w tym, którego nam Nowy Testament przedstawia, którego Boże Słowo nam przedstawia, żebyśmy się nie zawiedli, żebyś Ty się nie zawiódł, żebyś Ty się nie zawiodła. Żeby Twoja nadzieja była położona wyłącznie w tym, który przyszedł umrzeć za Twoje winy, za Twoje grzechy, zarówno za Twoje, jak i za moje, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki. Amen.